Jeśli jako mała dziewczynka pisałaś pamiętnik, to uśmiechnij się teraz do tamtej małej siebie, która prowadziła zapiski z dziecięcych szkolnych dni. I niezależnie od tego, jakie było dla ciebie tamto doświadczenie, to dziś opowiem ci o tym, jak jako dorosła kobieta możesz wykorzystać terapeutyczną moc przelewania słów na papier. Niektórzy mówią na to prowadzenie dziennika, pisanie pamiętnika, zapisywanie myśli, strumień świadomości. Tak naprawdę jest mnóstwo nazw, mnóstwo technik i jeszcze więcej powodów, dla których warto pisać. I zawsze, gdy pokazuję, że ja piszę, jestem zasypywana pytaniami. O czym piszę? Ile piszę? Kiedy? Jak często? Po co? Albo czy czytam to, co napisałam? Widzę, że ten temat jest dla wielu osób intrygujący i przyciągający, tylko gdzieś po drodze do pisania myśli pojawiają się właśnie myśli. I zaczynamy za dużo myśleć, za dużo zastanawiać się, jak pisać, także całkowicie nas to blokuje. A ja nie chcę, żeby coś Was blokowało, więc dzisiaj odcinek o tym, jak pisać myśli, żeby lepiej zrozumieć siebie i postaram się zainspirować wszystkie z moich cudownych słuchaczek do właśnie pisania myśli. Najlepsze w pisaniu myśli jest to, że nie można robić tego źle. Po prostu nie można, bo nie ma dobrego i złego sposobu na spisywanie swoich myśli. Umówmy się więc tak, że ja podzielę się teraz z Tobą kilkoma moimi wskazówkami na temat tego, jak zacząć pisanie myśli, ale pamiętaj, że gdy nadejdzie taki moment, a pewnie nadejdzie, że poczujesz, że chcesz zrobić coś inaczej, to podążaj za swoją intuicją, bo tutaj nie ma reguł, których trzeba przestrzegać, nie ma konkretnych kroków, które musisz po kolei przejść. Tu jesteś Ty i są Twoje myśli i to jest najważniejsze. Dla nadania temu odcinkowi struktury zacznę od praktycznych stron pisania myśli, czyli od czego zacząć, o czym pisać, jak być w tym regularną, a dopiero później przejdziemy sobie do takich bardziej teoretycznych zagadnień dotyczących korzyści, jakie płyną z pisania myśli, bo pewnie i tak ta praktyka interesuje Cię teraz najbardziej. Załóżmy więc, że już jesteś zaintrygowana tym pomysłem i postanowiłaś, że chcesz spróbować pisania myśli. Może w Twojej głowie już kiełkują pierwsze pytania, a jednym z nich prawdopodobnie jest: okej, to teraz w jakim zeszycie zacznę pisać? Być może nawet słuchając mnie, już otwierasz swoje szuflady i szafki w poszukiwaniu zeszytu na Twoje zapiski. Ja wiem, że może jak tego słuchasz, to wydaje się to przyziemne i banalne, ale moje doświadczenie podpowiada mi, że to jest istotny moment przygotowań do pisania myśli. Wybieranie zeszytu. Oczywiście nie powiem Ci, jaki zeszyt masz wybrać, nie będę Ci też żadnego konkretnego zeszytu polecać, bo nie od tego tutaj jestem. Jestem tutaj, żeby pokazać Ci pewną perspektywę. Materialne przedmioty mogą być świetnym zakotwiczeniem nowego nawyku i mogą pomagać we wprowadzaniu zmian. Jeśli na przykład chcesz pić więcej wody i kupujesz sobie nowy, ładny kubek, to picie tej wody jest jakieś takie przyjemniejsze, prawda? Jeśli chcesz praktykować jogę i kupujesz sobie nową matę, to też łatwiej na nią wskoczyć. Więc nowy zeszyt czy nowy długopis również mogą zwiększyć Twoją motywację do regularnego zapisywania myśli i sprawiać Ci więcej przyjemności z samego procesu. To też jest bardzo taki symboliczny element, gdy w ten sposób chcesz okazać szacunek swoim myślom i przelać je na kartki nowego, pięknego zeszytu. Ale nie każdemu pomysł z kupowaniem nowego zeszytu będzie pomagał w pisaniu myśli, bo to, co dla jednych jest motywacją i uhonorowaniem nowego nawyku, dla innych może być blokadą. Zauważyłam, że osoby, które mają skłonność do prokrastynacji, czyli do odkładania pewnych zadań na później, czerpią ogromną przyjemność w szukaniu i kupowaniu nowego zeszytu do pisania myśli, ale później tych myśli tam nie piszą. I ten zeszyt leży zapomniany w szufladzie, natomiast w głowie takiej osoby piętrzy się rozczarowanie. Rozczarowanie samą sobą, bo znowu kupiłam nowy gadżet, wydałam na to ileś tam pieniędzy, a znowu to leży i nic z tym nie robię. Kupowanie nowego zeszytu może też być podobną blokadą dla osób, które mają skłonność do perfekcjonizmu, bo często taki nowo zakupiony zeszyt jest idealny i ma pozostać idealny, bo to jest taki nowy, piękny zeszyt, jeszcze nie zapisany. To po co go zapisywać na przykład negatywnymi myślami albo myślami, których nie chcę mieć? To po co zabazgrać ten zeszyt, pisząc myśli w chwilach wzburzenia, w chwilach, kiedy coś dzieje się w moim życiu? To po co pisać, jak ja nawet nie wiem, o czym chcę napisać? I tu zaczyna się ocenianie własnych myśli i kategoryzowanie ich na te, które są warte tego, żeby zostały zapisane, i na te, których należy się pozbyć i stłamsić je tam gdzieś w sobie. I tutaj jest też inna blokada tego dążenia do tego, żeby nie tylko myśli były idealne, ale i cały zeszyt taki był. Natomiast myśli nie są idealne i ten zeszyt też na pewno taki nie będzie. Potrzebujesz to zaakceptować już teraz, bo jeśli zaczniesz pisać i to tak naprawdę pozwolisz sobie pisać, to w tym zeszycie będą i te myśli, które Ci się podobają, i te myśli, których nie chciałabyś mieć. I będą strony pięknie zapisane jak od linijki, ale będą też takie zabazgrane, z kleksami, przekreśleniami, z urwanymi zdaniami. A i zdań, które nie mają żadnego sensu, też pewnie będzie mnóstwo. Bo Twój zeszyt myśli to jest zeszyt myśli, a nie powieść. I pisanie myśli jest po to, żeby je pisać. Chodzi o proces pisania, odkrywania tego, co jest w Tobie, rozumienia tego, co przeżywasz. Chodzi o pisanie, a nie napisanie. I wracając do kwestii kupowania nowego zeszytu, to zastanów się, czym on będzie dla Ciebie. Czy będzie dobrą motywacją, która sprawi, że przyjemniej Ci się będzie pisało, czy już w głębi wiesz, że albo będzie dla Ciebie blokadą i źródłem rozczarowań, albo będziesz miała opór, żeby w ogóle zapisać w nim pierwszą stronę. Jeśli stwierdzasz, że nowy zeszyt może Cię blokować, to znajdź jakikolwiek zeszyt, który już masz, nawet jeśli jest w części zapisany. Albo weź z drukarki takie luźne białe kartki i po prostu zacznij pisać. Niezależnie od tego, co zdecydujesz, chcę zwrócić tutaj Twoją uwagę na to, żeby same te przygotowania nie trwały tygodniami. Wysłuchaj tego podcastu do końca, zdecyduj, co z zeszytem. Jeśli planujesz kupić nowy zeszyt, to kup go jutro i po prostu zacznij pisać. Bo gdy będziesz przygotowywać się do tego pisania, to może powstać w Tobie przekonanie, że o, to jest coś trudnego. Bo skoro tyle o tym czytam, tyle słucham i jeszcze tyle czasu inwestuję w ten wybór idealnego zeszytu, to jest wielka sprawa. A to nie ma być wielka sprawa, bo żeby pisanie myśli jak najlepiej zadziałało, to ma to być codzienność, spontaniczność i intuicyjne wyrażanie siebie. A co jeśli chodzi o pisanie na komputerze albo telefonie? Oczywiście też możesz. Pisanie odręczne jest o tyle korzystne, że w zupełnie inny sposób aktywuje nasz mózg, niż gdy stukamy na klawiaturze. Dlatego odręczne pisanie może prowadzić do takich głębszych refleksji, do głębszego przetwarzania myśli czy emocji. Ja piszę długopisem w zeszycie, takim zwykłym, odręcznie, choć był też okres, kiedy pisałam na laptopie. Bo szybciej jest pisać na klawiaturze laptopa, co jest szczególnie ważne, kiedy jesteś na gorąco w jakiejś sytuacji i myśli płyną jak szalone. Ręka wtedy nie nadąży, ale klawiatura już tak. I z tym, tak jak zawsze, Ja daję Ci pomysły i perspektywy, a decyzja należy do Ciebie. Przechodzimy teraz do kolejnej kwestii, do pisania, do samego pisania. Bo masz już zeszyt albo dokument na laptopie, masz setki stron czekających na to, żeby je zapisać. Więc jak zacząć pisać? Możesz zacząć od słowa dzisiaj i opisać to, co się dzisiaj wydarzyło, jak się dzisiaj czujesz, o czym dzisiaj myślisz, co zrobiłaś, co masz w planach jeszcze zrobić. Od tak po prostu, zacznij od dzisiaj, od momentu tu i teraz. Możesz napisać, że na przykład dzisiaj zaczynasz pisać myśli. Albo możesz opisać swoje oczekiwania co do pisania myśli, to jak chcesz się czuć. A potem, jeśli przyjdzie do Ciebie jakiś inny temat, to pozwól sobie za nim podążać. Cały wpis nie musi być przecież o tym, że dzisiaj zaczynasz pisać myśli. Nawet jeśli będziesz czuła potrzebę, żeby opisać to, co Cię dzisiaj zdenerwowało albo zasmuciło, pamiętaj, że te mniej przyjemne myśli są tak samo ważne. Nawet jeśli są tam trudne emocje czy trudne tematy, to przecież jest częścią tego, co dzieje się w Twojej mentalnej sferze, prawda? Więc napisz o tym, nawet jeśli to ma być pierwsza strona. Jest nawet takie przysłowie, jaka Wigilia, taki nowy rok. I z zeszytem myśli nie jest tak, że jaka pierwsza strona, taki cały zeszyt. A zresztą z Wigilią też nie. W każdym razie zacznij od dzisiaj. Nie oceniaj swoich myśli, nie cenzuruj ich, nie zabraniaj sobie wspominać o jakimś temacie. Jeśli pisząc jeden akapit stracisz zainteresowanie tym, o czym piszesz i nasunie Ci się coś zupełnie nowego, to po prostu pozwól sobie przenieść się do następnej linijki i zacznij pisać o tym, o czym rzeczywiście myślisz. To nie jest szkolna rozprawka, która musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie i wszystkie wątki nie muszą logicznie ze sobą się wiązać. To są Twoje myśli i są w porządku dokładnie takie, jakie są. Tak na marginesie to zwróć też uwagę na to, że takie zapiski, właśnie pełne chaosu, urwanych zdań, przekreślonych słów, one też dużo mówią o tym, co dzieje się w środku Ciebie. Ile jest myśli, ile jest emocji. I to też jest naturalne, że będziesz miała takie dni. Najpewniej zobaczysz ich odbicie w swoim zeszycie. No dobrze, ale tu zakładamy, że słowa z Ciebie popłyną. A co jeśli nie wiesz, co myślisz? Co jeśli próbujesz zacząć pisanie od słowa dzisiaj i to jakoś uzupełnić, ale nie wiesz, jak to dokończyć? Jeśli to jest Twoje wyzwanie, to spróbuj przed pisaniem posiedzieć sobie chwilę w ciszy sama ze sobą. Nie myśl o niczym konkretnym, czyli na przykład nie planuj tego, co będziesz robić w weekend, ale też nie zabraniaj sobie o niczym konkretnym myśleć, bo tu celem nie jest nie mieć myśli, tylko zauważyć je. Czytałam to chyba u Glennon Doyle, która opowiadała, jak w jej życiu dużo zmienił taki mini rytuał siedzenia w ciszy ze sobą. Bardzo mi się spodobało, bo było to takie realistyczne, że ona siedziała sobie w szafie, co prawda takiej amerykańskiej szafie, która w zasadzie jest osobnym pokojem, ale siedziała tam na jakichś ręcznikach, ubraniach do wyprasowania i zamykała się tam przed dziećmi, przed mężem i każdego dnia robiła sobie taką chwilę dla siebie, żeby zobaczyć, co ona w ogóle myśli i co ona w ogóle czuje. I tak samo Ty nie musisz siedzieć w pięknie wysprzątanym mieszkaniu z jakąś zapachową świeczką i kubkiem ciepłej herbaty, która tak pięknie jeszcze dymi, taka para się unosi. Oczywiście też możesz, ale możesz też usiąść tak jak jesteś, tam gdzie jesteś i nie musisz przygotowywać się do tego, żeby posłuchać siebie. Jeśli nic nie usłyszysz, to spróbuj tak siadać ze sobą przez miesiąc, na 10 minut codziennie. Daj sobie ten miesiąc, żeby usłyszeć siebie. Czasami uciszamy siebie tak mocno, że nic nie słychać, nawet jeśli chcemy słuchać. Mam nadzieję, że po takim miesiącu wsłuchiwania się w siebie usłyszysz w końcu siebie i wtedy zacznij pisać. Albo zacznij od słowa dzisiaj i dokończ to, tak jak wcześniej mówiłam, albo zacznij od tego, co chcesz napisać, co właśnie usłyszałaś w sobie. Spróbuj zacząć pisać ze świadomością, że piszesz do siebie, że to jest intymna przestrzeń, intymne zapiski. To myślę, że bardzo pomoże Ci otworzyć się przed sobą. I gdy zaczniesz już pisać, w ten pierwszy dzień pisania, to pisz do momentu, gdy poczujesz, że okej, to już, tyle chciałam napisać. I potem najlepiej nie czytaj tego, co napisałaś. Napisz, zamknij zeszyt i wróć do swojego dnia. Dlaczego na początku nie zachęcam, żeby to czytać? Bo prawdopodobnie zaczniesz oceniać to, co napisałaś. Może wydać się to głupie, śmieszne albo dziwne i tak dalej, różne oceny, etykietki i przestaniesz pisać. A nie o to przecież chodzi, żeby napisać raz i przestać. I tak naprawdę każdego dnia możesz pisać na wiele sposobów i na zupełnie inne sposoby, bo istnieją różne techniki pisania i możesz je dopasowywać do tego, jak się czujesz, czego oczekujesz danego dnia od pisania. Opowiem Ci teraz o kilku takich technikach pisania myśli. Być może wybierzesz sobie taką, która jest Twoją ulubioną. Po pierwsze jest tak zwany strumień świadomości i polega on na tym, żeby w sposób niewyfiltrowany, nieocenzurowany i nieoceniający pisać to, co akurat przychodzi Ci na myśl. I kluczem jest tutaj słowo strumień, bo strumień zazwyczaj się nie zatrzymuje, więc w strumieniu świadomości chodzi o to, żeby nie robić zbyt długich pauz, przerw, żeby nie za bardzo nawet zastanawiać się na tym, o czym w następnej kolejności chcesz pisać. Po prostu, żeby pisać, pisać i wypisać to, co jest w tobie. Bardzo popularną metodą pisania myśli są tak zwane poranne strony. Stworzyła je Julia Cameron, żeby pomóc artystom w takim twórczym rozruszaniu się. I poranne strony są dość restrykcyjne i mam tu na myśli to, że mają pewne zasady, których należy przestrzegać, żeby można to było nazwać porannymi stronami. Po pierwsze, należy wstać odpowiednio wcześnie i od razu po wstaniu z łóżka, przed śniadaniem, przed kawą, zacząć pisać i napisać 3 strony. Czyli pierwsza rzecz z rana, codziennie, bez wyjątku, 3 strony. Nie 2, nie 2,5, tylko 3. O czym? O czymkolwiek. Tak naprawdę to nie jest ważne. Autorka tej metody mówi nawet, że możesz pisać, o, bardzo już nie chcę pisać, znudziło mi się to pisanie, chcę, żeby już się to skończyło. Cokolwiek, byleby zapisać tym 3 strony. I tak codziennie. Sama widzisz, że jest to specyficzne, są tu konkretne reguły, a one wszystkie mają na celu, co? Oczyszczenie się. Katarzis. Chodzi tutaj o pozbycie się, wylanie z siebie tego wszystkiego, z czym budzisz się rano, a co może Cię obciążać w ciągu dnia. Ja osobiście tej metody nie stosuję, ale jeśli do Ciebie przemawia, to daję znać, że taka istnieje. Z kolei to, co ja bardzo lubię, to technika, na którą nie mam co prawda nazwy, ale chodzi o wieczorne pisanie o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, co zrobiłaś, czego nie zrobiłaś, jak się zachowałaś, jak na coś zareagowałaś i tak dalej. Czyli siadasz wieczorem i piszesz o swoim dniu. Zamykasz zeszyt i następnego dnia wieczorem robisz to samo. I nie ma tutaj znaczenia, ile stron napiszesz, ile czasu Ci to zajmie. Możesz też robić pauzy, możesz zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, co poczułaś, żeby lepiej to zrozumieć, żeby lepiej to opisać. I w ten sposób piszesz przez 3 tygodnie. Każdego dnia, każdego wieczoru. A po tych 3 tygodniach robisz sobie tygodniową przerwę od pisania. A po tej przerwie tygodniowej otwierasz swoje zapiski i je czytasz. Czytasz je, żeby wyłapać jakieś schematy swojego zachowania, żeby przeanalizować to, co zapisałaś, ale bez oceniania tego, czyli żeby zauważyć, o czym najczęściej myślałaś, czym najczęściej się martwiłaś, jakie emocje były w tobie i w jakich sytuacjach. A być może jakieś osoby sprawiły, że czujesz się w dany sposób. Może zauważysz jakieś przekonania, jakieś słowa, które sobie powtarzasz, coś, w co wierzysz. I to uważam, że jest niesamowicie potężna praktyka. Jeśli będziesz dokładnie i szczerze pisać, a później bez oceny przeanalizujesz swoje zachowanie i swoje myśli, to możesz bardzo dużo dowiedzieć się na swój temat. Kolejnymi dwoma technikami pisania myśli jest wypisywanie zmartwień i wypisywanie wdzięczności. Obydwie techniki bardzo polecam i często z nich korzystam. Jeśli chodzi o zmartwienia, to wypisujesz w punktach, czym się martwisz, a potem dzielisz to. Kategoryzujesz na, po pierwsze, zmartwienia, które dotyczą sytuacji, które zdarzyły się w przeszłości, i na te, które dotyczą sytuacji, które zdarzą się dopiero w przyszłości, mają się zdarzyć lub mogą się zdarzyć. Potem wykreślasz te, które dotyczą przeszłości, bo nie masz na to wpływu, to już się wydarzyło, nic nie możesz z tym zrobić. I znowu, z tą listą, która została niewykreślona, znowu dzielisz to. Po pierwsze, na takie sytuacje, na które masz wpływ, i na takie, na które nie masz wpływu. I znowu wykreślasz te sytuacje, te zmartwienia, na które nie masz wpływu, a do tych zmartwień, które zostały na liście, dopisujesz działania, które możesz wykonać i podjąć, żeby na przykład nie dopuścić do sytuacji, którą się martwisz. I w ten sposób masz gotowy plan działania, odsiałaś już te zmartwienia, które tylko wałkujesz w głowie cały czas, ale nie jesteś w stanie nic z nimi zrobić. Ja stosuję tę metodę i działa cuda, naprawdę. Czuję się potem taka wolna, taka spokojna, mam przejrzystość i skupiam się na tym, co mogę. Pisanie wdzięczności. Równie potężne, równie pomocne. Ja akurat w 2024 roku wzięłam sobie to na poważnie i regularnie piszę rano i wieczorem moje wdzięczności. Mam do tego specjalny zeszyt i każdą wdzięczność zapisuję od numerowanych punktów. 1, 2, 3, 4. Następnego dnia kontynuuję na numerze, który zapisałam poprzednio. Czyli na przykład jeśli skończyłam na 30, to zapisuję sobie od 31, tak żebym na końcu roku mogła spojrzeć w ten zeszyt i zobaczyć numer na przykład 6129, czyli że no dużo jest tego, za co jestem wdzięczna. I zauważam, że po pisaniu tych wdzięczności mój umysł i moje myśli naprawdę płyną w zupełnie nowym kierunku. Uwielbiam ten stan. I już ostatnia technika, żeby też nie było ich za dużo do wyboru jak na początek, to takie gotowe prompty tak zwane, czyli takie pytania, które można rozpisywać w swoim zeszycie, na które możesz po prostu odpowiedzieć, na temat których możesz pisać. I na podobnej zasadzie działa mój rozwojownik, czyli zeszyt ćwiczeń. Tam do każdego ćwiczenia projektuję pytania, które tworzą taką ścieżkę, taką drogę. Każde pytanie zazębia się z poprzednim. Widzę na zdjęciach, które są mi przesyłane, że moje rozwojowniczki często mają rozwojownik i swój dziennik obok, żeby zapisać w nim to, co urodzi się podczas rozwiązywania ćwiczeń. I to jest wspaniały sposób na poznanie siebie, żeby odpowiadać na konkretne pytania, pisać na konkretne tematy. I to jest też świetny sposób na chwilę, kiedy nie masz o czym pisać, nie wiesz, co napisać, ale chciałabyś tematy, pytania, które poruszą coś w tobie, skłonią do refleksji i będziesz mogła się nad nimi zastanowić, coś w sobie odkryć. Jeśli nie masz jeszcze rozwojownika, to w opisie tego odcinka zostawiam do niego link. Kliknij tam i zobacz sama, jak wspaniale można poznać z nim siebie. I to było 6 technik, które możesz wykorzystać podczas pisania myśli. Możesz albo skoncentrować się na jednej konkretnej i na przykład przerobić jeden rozwojownik na przestrzeni kilku dni, albo pisać tylko ze strumieniem myśli, albo możesz dobierać różne techniki do swojego nastroju i do tego, o czym chcesz pisać w zależności od danego dnia. To, do czego zdecydowanie Cię zachęcam, to regularność w pisaniu, bo gdy wyrobisz sobie nawyk pisania, to korzyści z tego będą o wiele większe niż gdy będziesz pisać, gdy sobie przypomnisz albo gdy tego akurat potrzebujesz. Wtedy też możesz poczuć spokój, ulgę i przejrzystość myśli, ale pisanie codziennie może utrzymać ten stan jako twój właśnie codzienny, naturalny. Więc do wyrobienia nawyku pisania polecam wybrać sobie stałą porę pisania. Czy to wieczorem, czy rano, czy gdzieś po południu. I mniej więcej o tej porze codziennie sobie pisać. Bardzo pomocne jest też tak zwane sklejanie nawyków. To taka metoda wprowadzania nowego nawyku, w której przyczepiasz nowy nawyk do starego nawyku. Na przykład jeśli codziennie rano pijesz kawę i jest to coś, bez czego po prostu nie wychodzisz z domu, to sklej sobie to picie kawy z pisaniem myśli. I pisz myśli podczas popijania kawy, albo przed piciem kawy, albo po. W każdym razie w bliskim towarzystwie tego nawyku, który jest twoim nawykiem. Albo na przykład wieczorem, jeśli zmywasz makijaż, to nie będziesz oczywiście pisała myśli zmywając makijaż, ale przyzwyczajaj siebie, że na przykład gdy już zmyjesz makijaż, to piszesz myśli z takim poczuciem świeżości, z poczuciem bycia bez filtrów, bez masek i piszesz też w ten właśnie sposób. Możesz to sobie tak metaforycznie połączyć, czy to z demakijażem, czy z innymi zajęciami. Im więcej sensu będzie to miało dla Ciebie i im bardziej będziesz to czuć, tym lepiej. Jeśli nie jesteś jeszcze przekonana, czy pisanie myśli jest dla Ciebie i czy warto inwestować w to swój czas, to już na sam koniec opowiem Ci o kilku korzyściach, jakie mogą z tego płynąć. Przede wszystkim pisanie myśli to czas dla Ciebie, ze sobą. Czas intymny. Czas, podczas którego tworzysz poczucie bezpieczeństwa, budujesz relacje ze samą sobą, budujesz zaufanie, otwierasz się przed sobą. To jest bardzo ważne i taki fundament w postaci właśnie poczucia bezpieczeństwa, zaufania, szczerości, samoświadomości własnych myśli, to wszystko jest bardzo pomocne tak naprawdę w każdym aspekcie życia. Poprzez pisanie możesz też lepiej zrozumieć siebie, lepiej zrozumieć swoje doświadczenia, przeżycia wewnętrzne, to co myślisz, co czujesz, czego potrzebujesz, czego się obawiasz. Regularne pisanie wpływa też na Twoją zdolność do wyrażania siebie, do wyrażania swoich myśli, opisywania tego, co czujesz, a to może znacząco poprawić Twoją komunikację z innymi ludźmi. Bo jak chcesz wytłumaczyć innym, co czujesz, jeśli sama tak naprawdę nie potrafisz ubrać tego w słowa? Mi osobiście pisanie myśli przynosi też dużo przejrzystości, a w tej przejrzystości jest spokój. Szczególnie gdy kończę moje zapiski w sposób konstruktywny i wypisuję na przykład, co mogę zrobić, żeby lepiej się czuć, jeśli akurat piszę o tym, że słabo się czuję, albo jakieś kroki, które mogę podjąć, gdy na przykład piszę o tym, że zostawiłam coś na ostatnią chwilę i jest mi z tym źle. Więc jest tu też ta kwestia podnoszenia swoich kompetencji, radzenia sobie z wyzwaniami i rozwiązywania swoich problemów. A z biegiem czasu takie wpisy w zeszycie stworzą piękną drogę i wspomnienia, nawet jeśli niezbyt przyjemne, to takie, które pokazują, gdzie byłaś kiedyś, a gdzie jesteś teraz. Może to być pomocne w kolejnych wyzwaniach, które przyniesie życie, gdy będziesz wracać do przeszłych momentów i będziesz widziała czarno na białym, jak wiele momentów przezwyciężyłaś i ile razy się podniosłaś. Jest na pewno jeszcze wiele powodów, dla których warto pisać myśli i w zależności od tego, z jakiej techniki będziesz korzystać, jak bardzo będziesz szczera ze sobą i regularna w tym, to różne korzyści możesz odczuć. Spróbuj przez jakiś czas pisać myśli, jakąkolwiek techniką, jaką wybierzesz. Jeśli poczujesz, że to nie jest dla Ciebie wspierające, to oczywiście nie zmuszaj się. Ale jeśli spróbujesz, to daj mi znać, bo chętnie posłucham, jak to u Ciebie wychodzi. A tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka i mam nadzieję, że jesteś teraz o kolejny krok bliżej do prawdziwego zrozumienia siebie. Do usłyszenia za tydzień w kąciku wrażliwości. Pa!